Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Pamiętajmy o tym. Słowo, które chciałbym, abyśmy razem czytali, jest zapisane w Ewangelii Mateusza, 24 rozdział od 1 do 13 wersetu. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby mu pokazać zabudowania świątyni. A on odpowiadając, rzekł do nich, czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc, powiedz nam, kiedy się to stanie, jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata. A Jezus odpowiadając, rzekł im, baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstaną bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu i będzie głód, mór i miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu, a ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Ten będzie zbawiony. To niezwykle ważne, abyśmy my jako dzieci Boże zdawali sobie sprawę z tego wszystkiego, co nadchodzi i jakie rzeczy wokół nas się dzieją. Uczniowie bardzo dziwili się, jak taka potężna zabudowa, świątynia mogła zostać zburzona. Wiecie, to jest naprawdę znamienne i może my nie mamy za bardzo wyobrażenia, no bo co zburzyć dom? Czołg przejechał i zburzył dom, prawda? Ale świątynię nie było tak łatwo zburzyć. I wiecie, 20 lat przed przyjściem Chrystusa Herod Wielki zaczął budować tą świątynię. A 70 lat po Chrystusie, kiedy zburzona została ta świątynia, to ona nadal jeszcze była w budowie. Wiecie, ona tyle lat była budowana, ta świątynia, i cały czas rozbudowywano i dobudowywano i cały czas rozszerzano. A wiecie, mnie to najbardziej poruszyły te bloki skalne, z których ona została postawiona. Wiele bloków skalnych w tych ścianach tej świątyni, wiecie, jakie miało wymiary? 12 metrów długości, 4 metry głębokości, prawda? I 4 metry wysokości. Wyobrażacie sobie taki blok skalny? Wyobrażacie sobie, ile to mogło ważyć, jak to można było przesunąć? I jak taki blok marmuru można po prostu zburzyć? Przyszedł Tytus i zburzył świątynię. Wiecie, jak on to zrobił? Też bardzo ciekawe, że ten generał rzymski Tytus po prostu obłożył ściany drewnem i innymi łatwopalnymi materiałami i podpalił. A ogromna temperatura, jaka powstała od spalania się, po prostu rozkruszyła kamień. I ten kamień po prostu rozkruszył się i do tego cedronu się wysypał, wiecie? I do tego wszystkiego jeszcze żołnierze później poszli i wyszukali wszędzie, bo stopiło się jakieś złoto, gdzie było, i oni zbierali te kawałki złota, a świątynia rozkruszona rozwaliła się. Mi by nigdy do głowy nie przyszło, że ogień może spowodować, że kamień się rozleci, ale rozleciał się, naprawdę. I zobaczcie, dziwili się uczniowie, jak taka potężna świątynia, widzieli te kamienie, jak może się zostać zburzona. To wydawałoby się wręcz nieprawdopodobne. Ale Bóg to zapowiedział, Jezus Chrystus powtórzył te słowa i co się stało? Została zburzona. Po prostu została zburzona. I my musimy zdawać sobie sprawę, że Bóg powiedział wyraźnie, że nie pozostanie tu kamień na kamieniu. Nie pozostanie kamień na kamieniu. I Słowo Boże nam mówi, że najważniejszą częścią tego całego zagadnienia jest to, że powiedziane jest, ale to bardziej w duchowym sensie niż w fizycznym sensie, a w duchowym sensie w Mateusza 23:38 jest powiedziane, oto wam dom wasz pusty zostanie. Dosłownie pozostawiony jest wam dom wasz pusty. I wiecie, co to oznacza? Jezus nie mówił w tym momencie o świątyni tej fizycznej, ziemskiej, bo ta miała być zburzona, ale mówił o domu Ojca. A kiedy mówił o domu Ojca, to mówi, że błogosławieństwa oraz chwała Boża zostaną odjęte, odsunięte od Izraela. I to jest najsmutniejsze, że Bóg odchodzi ze świątyni. To nie jest najważniejsze, że ludzie muszą wyjść ze świątyni, bo zburzona została świątynia. Ale że z duchowej świątyni wychodzi Pan. I to, co jest najważniejsze w naszym życiu, bo Słowo Boże w Nowym Testamencie wyraźnie mówi, że świątynią Ducha Świętego co jest? Kto jest? My jesteśmy świątynią Ducha Świętego. To znaczy, co w nas jest świątynią Ducha Świętego? Czy nie wiecie, że duch wasz, dusza co? Ciała wasze są świątynią Ducha Świętego. Rozumiemy, na czym to polega? I to jest niezwykle ważne, żebyśmy zdawali sobie sprawę. Świątynia jerozolimska to był budynek z kamienia zbudowany. A mieszkał tam Bóg? Tak, mieszkał tam Bóg, bo Bóg powiedział, postawcie, ja tam zamieszkam. Do mnie będziecie przychodzić, do mnie będziecie wołać, a ja was wysłucham. A jak będziecie daleko, to co macie zrobić? Zwrócić swoją twarz w kierunku świątyni jerozolimskiej, wołać do mnie, a ja was wysłucham. I widzicie, co w duchu się dzieje? Cały czas pewne rzeczy, które są fizycznie uczynione na tym świecie, są symbolami, są wskazówkami, są namiastką tego, co jest doskonałe, co jest Boże. Widzimy później, co Jezus Chrystus mówi? Zburzcie tą świątynię, a w 3 dni ją odbuduję. Widzicie już, jak Jezus Chrystus przenosi to wszystko i pokazuje, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Pierwszą świątynią Ducha Świętego jest sam Jezus Chrystus w swoim ciele, żyjąc na tej ziemi. I Duch Święty cały czas w nim działał, operował w jego ciele, po prostu w jego ciele. Więc zburzcie to ciało, a zobaczycie, że w 3 dni ono będzie odnowione, ono będzie na nowo powstanie z martwych. I to samo jest powiedziane do nas, do naszego życia. Ciała wasze są świątynią Ducha Świętego. Jeśli ciało nasze jest świątynią Ducha Świętego, to nie może być zbezczeszczone nasze ciało. Nasze ciało musi być odpowiednim naczyniem na Ducha Świętego. My musimy być naczyniem Ducha Świętego. My musimy być ludźmi, w których Duch Święty chętnie przebywa. Ale co się stało w Izraelu? 1 Samuelowa, 4 rozdział, 21-22 wersety mówią tak. Nazwała natomiast dziecko Ikawot, mówiąc, odeszła chwała od Izraela z powodu zdobycia skrzyni Bożej i z powodu jej teścia i męża. Rzekła, odeszła chwała od Izraela, gdyż zdobyta została skrzynia Boża. Widzimy? Odeszła chwała Ikawot. Kawot to jest chwała właśnie Boża. I kawot, odeszła chwała Boża. W dawnym Izraelu te rzeczy się działy, one były znane. Kiedy tak się działo? Kiedy naród izraelski był posłuszny Bogu? O nie. Kiedy nie słuchał Boga, kiedy nie chciał przestrzegać Jego zakonu, kiedy odchodził od Boga, kiedy nie przestrzegał Jego praw. I to samo się dzieje w dzisiejszych czasach. Jeśli nie będziesz przestrzegać Bożych praw, jeśli nie będziesz chodzić Jego drogami, jeśli zasmucisz Ducha Świętego, to chwała Boża z twojego życia odejdzie. Dlatego musisz być człowiekiem, który odpowiednio się prowadzi, odpowiednio kieruje swoim życiem, odpowiednio ustosunkowuje się do Słowa Bożego. Kiedy Chrystus wyszedł ze świątyni, tu czytaliśmy właśnie na samym początku, a gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził. Kiedy Jezus odszedł, a gdy Jezus opuścił świątynię i odchodził, chwała Boża odeszła wraz z Nim. Bo On jest tą skrzynią przymierza. Wiecie? W duchu tą skrzynią przymierza, skrzynia przymierza to była skrzynia, którą Bóg zawarł przymierze z narodem izraelskim. I tą nową, duchową skrzynią przymierza jest Jezus Chrystus. Nowe przymierze, nowa skrzynia, nowy pokój, nowe nowe pojednanie z Bogiem. Widzimy, tu się dzieją pewne rzeczy. I kiedy naród izraelski nie przestrzegał Bożych praw, kiedy odrzucał Jezusa Chrystusa, kiedy uczeni w piśmie i faryzeusze cały czas udowadniali, że Jezus Chrystus nie czyni tego wszystkiego, co czyni mocą Bożą, tylko mocą Belzebuba, księcia demonów. Cały czas obrażali go, cały czas niweczyli jego dzieło, cały czas przeciwko niemu występowali. Ty nie jesteś od Boga, jesteś od diabła. Cały czas znieważali Ducha Świętego. I co wtedy się stało? Jezus Chrystus odszedł. Jezus Chrystus wiele razy, kiedy mówił, to mówił, że w waszej świątyni, w waszym zakonie jest powiedziane. Nie utożsamiał się w ogóle z tym. Dlaczego? Bo Jezus Chrystus wyraźnie powiedział, gdybym ja powiedział, że nie znam Boga, to byłbym podobny wam kłamcą. Ale ja go znam i wiem, kim jestem i wiem, od kogo wyszedłem i do kogo wrócę. Jezus Chrystus wyraźnie dawał dowód, że Duch Święty jest w nim, że Bóg Ojciec jest jego Ojcem osobistym i że On go prowadzi przez Ducha Bożego Świętego. Ezechiel 11 rozdział, 22 część tego wersetu i 23 mówią tak. A chwała Boga Izraelskiego była nad nimi w górze. I uniosła się chwała Pana ze środka miasta i zatrzymała się na górze, która jest na wschód od miasta. A wiecie, jaka to była góra? Oliwna. A wiecie, gdzie jest Getsemane? U podnóża Góry Oliwnej. Zwróćmy na to wszystko uwagę. Cały Stary Testament wskazuje na Jezusa Chrystusa, wskazuje na Jego cierpienie na krzyżu Golgoty, wskazuje, że chwała Pańska z miasta odchodzi, z Jerozolimy wychodzi na Górę Oliwną. Już ile lat przed tym, jak Jezus Chrystus osobiście to uczynił, chwała Pańska była pokazana. Dlatego jest powiedziane, że kiedy uczniowie szli do Emaus, to Jezus Chrystus się do nich przyłączył i przez wszystkich proroków tłumaczył, co o nim było napisane. Pomyślmy, wszystkich proroków. Czy znaleźliśmy u wszystkich proroków, nawet tych najmniejszych proroków, że jest coś o Jezusie powiedziane? A jest. Dlatego, że jest powiedziane, że Jezus Chrystus w nauczaniu swoim przeszedł przez wszystkich proroków i powiedział wszystko, co o nim jest napisane. Widzimy Ezechiel? Wydawałoby się, no chwała Pańska odeszła, ta, która była w górze, uniosła się chwała Pana ze środka miasta i zatrzymała się na górze. No tak, zatrzymała się na górze. I to jest wskazówka cierpienia Jezusa Chrystusa. To jest zapowiedź tego, że chwała Pańska wejdzie tam na górę, na Golgotę. Widzimy? Chwała Pańska była nad Golgotą. Dlatego, że Bóg posłał swojego Syna. A więc Szekina, chwała Pana, opuściła miasto, osiadła na Górze Oliwnej. I Jezus dokładnie idzie tą trasą. Dokładnie idzie tą trasą. Łukasza 21 rozdział, 20 werset mówi, skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. Pewne rzeczy nam dokładnie wskazują, że będzie się działo. No naprawdę będzie się działo. I jest powiedziane, na co mamy zwrócić uwagę. Jeżeli te rzeczy się dzieją, to spodziewajcie się czegoś. Zwróćcie na to uwagę, abyście wiedzieli, że rzeczy nie dzieją się same sobie i dlatego tylko, że one po prostu, no tok działania i historia tak się ma i to wszystko. Nie, Bóg ma swój plan. Bóg dokładnie przestrzega czasów i pór. Wszystko ma tak dokładnie być. Możemy powiedzieć, no tak, ale teraz wszystko wymyka się spod kontroli. Dlatego, że już teraz trudno rozróżnić te pory roku, że to tak wszystko jest, a to też jest w planie Bożym, bo powiedziane jest w objawieniu Jana bardzo wyraźnie, że się wszystko zachwieje, że ziemia się zatrzęsie jak domek na polu ogórkowym. I te rzeczy będą się działy i one będą nadchodzić. I tu przeczytaliśmy, że będą przychodzić trzęsienia ziemi i to wszystko, trzęsienie ziemi, zdawałoby się zachwianie wszelkiego porządku, który został ustalony. Ale przecież Bóg zapowiada te trzęsienia ziemi. One są po prostu w Bożym planie. Dlaczego ziemia się zatrzęsie? bo nie może unieść zła i grzechu, które się mnoży na tej ziemi. Nie może już unieść tego wszystkiego. Czy Bóg, kiedy stworzył człowieka i postawił go w raju, kiedy utworzył tych dwoje ludzi, aby się rozwijali, rozszerzali i czynili sobie ziemię poddaną, to od razu wtedy zaplanował, że będą trzęsienia ziemi? O nie. Trzęsienia ziemi przyszły, bo człowiek zaczął być nienormalny w swoim zachowaniu. Zaczął nie liczyć się w ogóle z Bożym głosem. Zobaczmy, jak Adam liczył się z Bożym głosem. Jak lekko go sobie sprzedał za jeden owoc, który zerwany został przez jego żonę z drzewa. Obydwoje jedli, obydwoje poleżli sobie tak w grzech i nie liczyli się z tym, co Bóg powiedział. I co? I w ciągu krótkiego czasu, naprawdę krótkiego czasu, bo tylko do potopu, zobaczmy, że świat został tak zepsuty przez człowieka. Nie przez zwierzęta, przez człowieka został zniszczony, że Bóg powiedział, muszę zniszczyć ziemię. Widzimy? Człowiek musi szukać Boga. Musi mieć serce otwarte na Boga, bo to jest niezwykle ważne, aby nie nadchodziło to, co zostało zapowiedziane. A zapowiedziane zburzenie Jerozolimy jest w wielu miejscach. I na przykład Daniela, 9 rozdział, 25 do 27 jest powiedziane, ty zaś wiedz i rozumiej. Od chwili, kiedy wypowiedziano słowo, że nastąpi powrót i zostanie odbudowana Jerozolima, do władcy pomazańca 7,62 tygodnie. Zostaną odbudowane dziedziniec i wał, w czasach jednak pełnych ucisku. Utrwali on przymierze dla wielu przez jeden tydzień, a około połowy tygodnia ustanie ofiara krwawa, ofiara z pokarmów, na skrzydle zaś świątyni będzie ohyda ziejąca pustką i przetrwa aż do końca, do czasu ustalonego na spustoszenie. Widzimy, już pewne rzeczy były zapowiedziane wtedy dla świątyni i zburzenia i pewne rzeczy są już zapowiedziane na nasze czasy. Widzimy, to już są nasze czasy. To już są rzeczy, które będą się działy. Słowo Boże mówi, to właśnie w tej księdze Daniela jest wyraźnie powiedziane, że zasiądą do stołu, będą pertraktować i nawzajem się kochać, oszukiwać. Czy dzisiaj tak nie jest? Pertraktują, uzgadniają, rokują, ustalają i co robią? Przestrzegają? Nie. Zupełnie nie przestrzegają. Żadne unie nie są przestrzegane. Żadne układy nie są przestrzegane. Po to tylko ze sobą pertraktują, żeby później za plecami zrobić zupełnie inaczej. I to już jest znane od początku XX wieku. Jest dokładnie to znane, że w ten sposób właśnie robią. I to się będzie rozszerzać, rozwijać i o tym Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi. Izajasz w 13 rozdziale, w 9 wersecie mówi, oto dzień pański nadchodzi okrutny. Najwyższe wzgórze i straszny, najwyższe wzburzenie i straszny gniew, żeby ziemię uczynić pustkowiem i wygładzić z niej grzeszników. A Izajasz 24,12 mówi, tylko pustka została w mieście i brama rozbita w kawałki. Jezus wyraźnie nawiązuje do zniszczenia Jerozolimy, mówiąc ze swoimi uczniami o tych wszystkich wydarzeniach. Zapowiada koniec Judei, jak również spustoszenia wśród pokolenia narodu judejskiego. W odpowiedzi za odstąpienie od woli Bożej i od Słowa Bożego. Dlatego człowiek wierzący musi być mądrym człowiekiem, aby wiedzieć, że od Słowa Bożego odstępować nie wolno. Po prostu nie wolno odstępować od Słowa Bożego. Musisz sobie to przyjmować jako zakaz, jako nakaz, jako jakiś obowiązek, jako jakiś ciężar do niesienia, a może z kolei spojrzeć przez to wszystko, co masz przestrzegać w Słowie Bożym, przez pryzmat tego, co ci Bóg przygotował, jeśli to zrobisz. Możesz zdawać sobie sprawę, że człowiek mądry, człowiek rozsądny, to jest taki człowiek, który potrafi nagrody odłożyć sobie na później. Nie jak dziecko, że jeśli ja mam coś dostać, to chcę to dostać natychmiast, w tej chwili i jak najwięcej. Człowiek mądry to ten, który umie sobie to na przyszłość odłożyć, teraz trochę i później, tą większość sobie na później odłożę, tam będę w przyszłości sobie wezmę. I Bóg chce, abyśmy rozumieli to, że jeśli tu na ziemi potrafimy ograniczyć swoje żądania od Boga, ograniczyć swoje takie, wiecie, oczekiwanie, że Bóg tylko będzie dawał, jeszcze daj mi, jeszcze 100 zł, jeszcze 100 zł, jeszcze 50 zł, jeszcze. Wiecie, cały czas mi się przypomina ten przykład sprzed wielu, wielu lat, kiedy ja jeszcze byłem dzieckiem, chodziłem do podstawowej szkoły i przyjechał do nas brat z Gdańska, brat Waszkiewicz, i opowiadał taki przykład. Ja już go tutaj mówiłem wśród was i jeszcze przypomnę go, bo on jest bardzo znamienny i do tego tematu dobrze pasuje. Pewna kobieta przyszła do tego brata po nabożeństwie i powiedziała: bracie, daj mi złotówkę. No mówi: złotówkę? No tak, złotówkę. A po co, siostrze, ta złotówka? No mogę dać, ale po co? Bo mi brakuje do 100 zł. Wiecie, powiem tak. Człowiek zawsze jest pazerny i chce więcej, Jak Bóg już dał, to chce jeszcze więcej, jeszcze, Panie. Znamy siebie, przecież wiemy, że takie rzeczy zdarzają się w naszym życiu, że chcemy coraz więcej. Ale człowiek mądry, człowiek Boży, człowiek chrześcijanin, który kocha Boga, potrafi zrozumieć, że pewne rzeczy nie na teraz są, ale są na później. Dlatego nauczmy się chodzić w Bogu. Jeremiasz w 22 rozdziale od 3 do 5 mówi tak. To mówi Pan: wypełniajcie prawo i sprawiedliwość, uwalniajcie uciśnionego z rąk ciemiężcy, obcego zaś, sieroty i wdowy, nie uciskajcie, ani nie czyńcie im gwałtu, krwi niewinnej nie rozlewajcie w tym miejscu. Jeżeli zaś nie osłuchacie tych słów, przysięgam na siebie samego, mówi Bóg. Wyrocznia Pana, dom ten zostanie obrócony w gruzy. Jeżeli my nie nauczymy się takiego chodzenia w Bogu, które jest chodzeniem pełnym takiej Bożej opieki nad innymi ludźmi, jeżeli nie będziemy sprzyjali innym ludziom, tylko będziemy chcieli ich gromić, będziemy chcieli ich karać, będziemy im dawać za to, jak to się mówi, pięknym za nadobne, to Słowo Boże mówi, że sami popadniemy w gruzy. My mamy być ludźmi, którzy mają dobre zrozumienie dla innych ludzi, wiele miłości i wiele starania od tych ludzi. Bo jeśli człowiek, apostoł Paweł to wyraźnie powiedział, ma nadmiar smutku, smutek za smutkiem, to co? Upada. Jeżeli człowiek już zdaje sobie sprawę z tego, że zgrzeszył, a ty jeszcze będziesz na niego krzyczeć, że zgrzeszył, to się już nie podniesie. Dlatego nauczmy się żyć po Bożemu. A Jezus odpowiedział im: uważajcie, żeby ktoś was nie zwiódł. Uważajcie. To jest ostrzeżenie, bracia i siostry, to jest do nas ostrzeżenie, to jest do ciebie i do mnie ostrzeżenie. Uważaj, żeby ciebie ktoś nie zwiódł. Ty musisz znać Słowo Boże, żeby wiedzieć, czy coś, co jest mówione do ciebie, naprawdę jest od Boga. Ty musisz wiedzieć dokładnie i osądzać. Słowo Boże mówi, że masz osądzać co? Człowieka? Co masz osądzać? Proroctwa rozsądzajcie. Rozumiemy? Jeżeli jest wypowiadane proroctwo, jak mamy je rozsądzać? Na swój własny rozum, na swoją logikę? Nie. W stosunku do Słowa Bożego. Słowo Boże jest kierunkiem. Zobaczmy, Słowo Boże, które na polski język, oto jest ten tekst, został przetłumaczony w 1563 roku. Już po polsku można było czytać. No już 100 lat wcześniej można było czytać w języku polskim, ale to sporadycznie, bo nie wszyscy mogli mieć dostęp, było zbyt drogo. Ale widzimy Słowo Boże i po dzień dzisiejszy, a ono na początku wieku powstało. Na początku wszystkich wieków powstało Słowo Boże. I już mówię, w tych latach było w języku polskim, można było do niego docierać. I teraz każde proroctwo, każdą wizję, każdy sen masz porównywać ze Słowem Bożym. ze Słowem Bożym, aby wiedzieć, czy te rzeczy są od Boga, czy są od człowieka. Mamy tutaj spotkania prorockie w środę, prawda? Czy rozsądzamy to w świetle Słowa Bożego, co jest wypowiadane przez osobę prorokującą? Czy sobie tak rozważamy po swojemu, co nam tak myśl nasza przyniesie? A tego nie przyjmuję, bo to jest takie według mnie nie od Boga, a tamto przyjmuję, no bo to mi się zdaje, że jest od Boga. Nie w ten sposób podchodzimy. Nie w ten sposób. Słowo Boże nam wyraźnie mówi, jakie jest kryterium, aby was ktoś nie zwiódł. Aby was ktoś nie zwiódł. Nie myślcie sobie, bo to pastor powiedział, to na pewno to jest dobre. Pastor to jest kto? Człowiek. Pastor to jest człowiek. Jeśli jest używany w danym momencie przez Ducha Świętego, chwała Bogu, a jeśli nie, to zagrożenie jest ogromne. Ja nie mówię, że specjalnie działam, żeby nie było to w Duchu Świętym. Poddaję się Duchowi Świętemu. Ja ze swojej strony wydaje mi się, robię wszystko. Ale wy musicie i też być czujni i wszystko to w świetle Słowa Bożego przyjmować albo odrzucać. Dlatego wiedzmy, że jest wielkie dobre zabezpieczenie, bo Duch Święty działa przez człowieka mówiącego i działa przez osobę przyjmującą. Widzimy? To wszystko musi być w świetle Słowa Bożego, aby was ktoś nie wprowadził w błąd, inaczej tłumacząc to, ten werset. To słowo w Starym Testamencie związane jest również z duchowym błądzeniem, które jest związane z brakiem wypełniania przykazań. Na przykład psalm, ten najdłuższy, 119. W 110 wersecie jest powiedziane, bezbożni zastawili na mnie sidło, lecz ja nie odstępuję od ustaw Twoich. Widzimy? Co by się nie działo, to Twoje ustawy, Panie, są dla mnie naczelne, najważniejsze. A w ostatnim wersecie tego psalmu, w 176, jest powiedziane, błąkam się jak owca zgubiona, szukaj sługi Twego, bo nie zapomniałem o przykazaniach Twoich. Jaki jest sens? Dlaczego Bóg ma szukać człowieka? Bo nie zapomniał o przykazaniach. I Słowo Boże o tym wyraźnie mówi. Bóg będzie ciebie szukać, jak nie zapomniałeś o Jego przykazaniach. Bóg szuka tych, którzy są Jego. Inaczej mówiąc, patrzcie, jest przykład o zbłąkanej owcy, prawda? Jeśli pasterz ma 100 owiec i jedna się zbłąka, zostawia 99, oczywiście nie bez opieki, my to wiemy, ale idzie i szuka tej jednej. Dlaczego? Bo to jest jeszcze nadal jego owca. Gdyby to nie była już jego owca, to on by jej nie szukał. Ale to jest jego owca, widzimy? I Słowo Boże o tym mówi, że Bóg będzie szukał człowieka, jeśli nadal pozostajesz w jego słowie. To będzie cię szukać. Jeśli nie pozostajesz w jego słowie, to już cię nie będzie szukać. Także wiedzmy, to jest niezwykle ważne, abyśmy trwali w Bożym Słowie. Istota zwiedzenia, o którym mówił Jezus, polega na tym, że fałszywi Mesjasze będą odwodzić od Bożego prawa i od Jego przykazań. A więc ten, który jest fałszywy, kto głosi, chce odwieść od przykazań, chce odwieść od Słowa Bożego. Chce powiedzieć, czytaj Ewangelię, listów Pawła nie czytaj, bo Paweł jest zwiedziony. Na przykład coś takiego. I wiele innych tego typu stwierdzeń, które wypowiadane są, a mają na celu podważanie Słowa Bożego, podważanie proroctwa Bożego, podważanie tego wszystkiego, co Bóg do nas mówi. Także zwróćmy na to uwagę, bo to jest niezwykle ważne. 2 Piotra, 2 rozdział, 15 werset mówi, opuściwszy drogę prostą, zbłądzili i wstąpili na drogę Balaama, syna Beora, który ukochał zapłatę za czyny nieprawe. Znamy ten przykład ze Starego Testamentu, prawda? A to już Nowy Testament o tym wspomina. Apostoł Piotr o tym wspomina, w Nowym Testamencie już o tym mówi, przypomina. Takie same zasady, jak wtedy były, takie same występują i teraz. Abyśmy to wiedzieli. I teraz Słowo Boże dalej mówi, abyśmy wytrwali do końca. Bo kiedy wytrwamy do końca, to będziemy ocaleni. Po prostu wytrwasz do końca, jesteś ocalony. A jeśli nie wytrwasz do końca, to zginiesz. I dlatego trwajmy w tym, co jest Boże. Trwajmy w tym, co nie jest ludzkie, ale co pochodzi z ust Bożych, serca Bożego i z Królestwa Niebios. Pierwszy Piotra, pierwszy rozdział, piąty werset mówi: mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. A więc Słowo Boże nam daje zapewnienie wytrwania. Wierzącemu człowiekowi Bóg daje moc i zapewnia o wytrwaniu. I to jest część Bożego planu względem naszego życia, żeby dać nam wytrwać do końca. Bóg jest zainteresowany tym, żebyśmy wytrwali i żebyśmy jako prawdziwie wierzący strzegli Bożych słów. Gwarancja wytrwania jest dokładnie wbudowana w obietnicę Nowego Przymierza. Bóg powiedział tak, w Jeremiasza 32 rozdział 40 werset: i zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić, a w ich serce włożę bojaźń przede mną, aby ode mnie nie odstąpili. Widzimy? Jeśli tylko poddajemy się działaniu Ducha Świętego, to Bóg pewne zmiany w naszym życiu czyni. Bóg czyni w nas jakieś chcenie. Czegoś chcemy w naszym życiu. Daje chcenie i wykonanie. Widzimy? To jest na tym to wszystko polega, że się poddamy Mu. Jeśli Mu się nie poddamy, to On tego nie sprawi w naszym życiu. Bóg działa tylko w sercach posłusznych i pokornych, które się uniżają i które są zainteresowane tym, aby przestrzegać prawo Boże. Wiecie, na czym to polega? W Starym Testamencie jest taki wspaniały przykład dany o Jakubie i Ezawie. Pamiętacie? I z tą zupką. Przyszedł Ezaw z pola zmęczony, a zobaczył, że Jakub ugotował sobie, w domu był, ugotował sobie zupkę i mówi: daj mi tej zupy. On mówi: nie, nie dam ci tej zupy. Nie dam ci. A on mówi: no daj mi. No to daj mi swoje pierworodztwo. I co Ezaw? To jest właśnie to, o czym Słowo Boże w wielu miejscach mówi. I daje przykład tego, jak należy postępować, jak podchodzić, jak wartościować to, co pochodzi od Boga. Chodź na nabożeństwo. A nie. A czemu ci nie chcesz iść? No bo mi się dzisiaj nie chce. Widzimy? To jest jedna z takich spraw. Jedna z takich spraw. Zobaczmy, tylko pokłoń się temu posągowi i już wszystko w porządku. A co ci młodzieńcy powiedzieli? My kłaniać się temu posągowi nie będziemy. Ale coś to takiego, tak lekko się ukłonić i tyle. No. Jezus Chrystus był namawiany przez złego, przez diabła. Pokłoń, złóż mi pokłoń, wszystko to, co widzisz, oddam ci. Za jeden pokłon. Ale co on oznacza? Wiecie, dlatego lubię taką pieśń, którą tu często śpiewamy: ja władcy tego świata nie oddam pokłonu. Z wielkim przekonaniem ją śpiewam. Z wielkim przekonaniem. Naprawdę. I modlę się o to, żeby tak w życiu rzeczywiście postępować. Bo to jest ważne. To jest naprawdę ważne, komu my się poddajemy. Kto to tak naprawdę w życiu nas prowadzi? Kto ma coś do powiedzenia jako władca, jako zarządca naszego życia? Dlatego patrzmy na to, bo to jest niezwykle ważne. Ci, którzy opuścili Chrystusa, dają ostateczny dowód na to, że nigdy od samego początku nie byli prawdziwymi wierzącymi. Wiecie, naprawdę to jest rzeczywistość, jeśli my tak się słabo nawrócimy. To tak łatwo nam jest od Boga odejść. Tak łatwo nam jest od Boga odejść. Trzymasz takiego wierzącego, ciągle zachęcasz, spotykasz się z nim, namawiasz, przekonujesz, cały czas mówisz, latami go trzymasz. A jak wreszcie przestaniesz tak biegać i skakać, to co? Odejdzie. To wiecie, ja tu ten przykład często daję z tym koniem i cyganami. Dwóch trzymało konia, nie utrzymali. Pięciu trzymało konia, nie utrzymali. Dziesięciu trzymało konia, nie utrzymali. Padł i zdech. Wydawałoby się, taki aktywny był, że nie mogli go utrzymać. Nie, on ledwo stał. I tak często jest z niektórymi wierzącymi ludźmi. A ja nie jestem gołosłowny. Pierwszy list Jana, 2:19 o tym mówi. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. A więc widzimy, Słowo Boże wyraźnie nam mówi i to jest pokazane w Słowie Bożym, że jeśli nie przyjmujesz Jezusa Chrystusa do swojego serca i Ducha Świętego do swojego serca z całym swoim siłą, z całą swoją zdolnością, z całym oczekiwaniem, to odpadniesz. Dlatego lgnij do Pana całym sobą. Bóg obdarza nas wytrwałością. Ale to nie oznacza, że chrześcijanie mogą być pasywni w tym procesie. Bóg trzyma osoby odrodzone przez wiarę. Ich wiarę. Widzimy? Bóg trzyma człowieka, jeśli ten człowiek ma wiarę. Nie Bóg swoją wiarą trzyma człowieka, tylko trzyma jego wiarą. Ty się masz wykazać wiarą. 1 Piotra, 1:5 już czytaliśmy, wspomnę jeszcze raz. Mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Jesteście strzeżeni przez wiarę w zbawienie. Kto? Jezus Chrystus wierzy w zbawienie? Ty masz wierzyć w zbawienie. Ty masz wierzyć, że ten Bóg ciebie będzie prowadził. Twoja wiara jest potrzebna, aby nastąpiło uzdrowienie, aby nastąpiło uwolnienie, aby nastąpiło działanie Bożego Ducha Świętego. Dlaczego obietnice nieraz się nie spełniały? Słowo Boże o tym wyraźnie mówi. Bo nie zostały połączone z wiarą tych, których obietnice dotyczyły. Po prostu nie uwierzyli. Bóg dał im obietnicę, a oni nie uwierzyli. Możemy powiedzieć, a Bóg jest gołosłowny, powiedział, nie wypełniło się. A wierzyłeś? Wiecie, nieraz już takie przypadki były, że człowiek był chory, modlili się, a jeden człowiek się wcale nie modlił. I niektórzy w wierze wypowiadali słowa, będzie uzdrowiony, był uzdrowiony i później ten człowiek, który tak nie wierzył i nie modlił się, powiedział, a ja wierzyłem. Jak wierzyłeś, kiedy miałeś cały czas wątpienie? Jak wierzyłeś, że się Boże obietnice w twoim życiu wypełnią, jak zupełnie nie działałeś zgodnie z Bożą obietnicą? Jeśli Bóg obiecuje, to zaczynaj działać. W ten sposób, jak Bóg to mówi. Słowo Boże często nawołuje nas do trzymania się swojej wiary lub przestrzegania nas przed upadkiem. I tak na przykład w Hebrajczyków 10:23 jest powiedziane, trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy. Bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Dał obietnicę, a ty masz być pełny nadziei. W objawieniu 3:11 jest powiedziane, przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Widzimy? Masz koronę, ale jest też taka możliwość, że ktoś weźmie twoją koronę. Widzisz, jak to jest? Złodziej? Nie. Bardziej wierzący. Więcej wiary ma, więcej zaufania, więcej nadziei, więcej oczekiwania od Boga. To jest tak, jak z tymi talentami, które ten Pan rozdawał i później zabrali temu, który miał ten jeden talent i komu dali? Temu, który miał największą nadzieję, największą wiarę, największe oczekiwanie od Boga. Nawet zareagowali ci, co mówili, prawda? Powiedzieli, Panie, on już ma 10. A co Jezus Chrystus powiedział? Kto ma, temu będzie dane. I jeszcze dodane. Nie dogonione i dokopane, ale jeszcze więcej błogosławieństwa otrzymasz. A więc bierz i spodziewaj się, że będziesz miał więcej. Bo jak się nie będziesz za bardzo spodziewać, to będziesz miał tyle, co masz. Ale możesz mieć więcej. I dlatego bardzo często ci, co mają dary Ducha Świętego, to za pewien czas mają ich więcej i więcej i więcej. I ich służba się coraz bardziej rozszerza. Dlaczego? Bo ich oczekiwania są wielkie. Oni tak realnie wierzą, że mogą dostać od Boga, że Bóg im daje po prostu. On wierzy, że może dostać więcej. No to Bóg daje, no to masz. Jak się spodziewasz, rzeczywiście wierzysz, no to masz. Niech ci się stanie według twojej wiary. Według twojej wiary. Jak wierzysz, tak masz. W Hebrajczyku w 10 rozdziale 26-29 jest powiedziane, bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy. Lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ile sroższej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przed którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Widzimy, jaka jest droga odstępców, tych, którzy nie wierzą, tych, którzy nie ufają, tych, którzy od Boga nic nie oczekują. Oczekuj od Boga jak najwięcej i będziesz jak najwięcej otrzymywał. Wyprzedzisz innych. Gdyby na stadionie wszyscy wybiegli, żeby biec tam te rundy dookoła i każdy tak pomalutku sobie idzie, czemu nie biegniecie? A co się będę śpieszył? To co by pomyśleli o tych sportowcach? Trzeba ich leczyć. Co z głowami mają nie tak? Przecież jeśli wychodzisz do biegu, no to po prostu po to, żeby biec. Ten, który nie biegnie, to po prostu dyskwalifikują go, bo on się nie nadaje kompletnie. Nie wie, o co chodzi w tym wszystkim. Jeśli w chrześcijaństwie myślisz, że możesz stać w miejscu, no to jesteś nienormalnym chrześcijaninem. Nie możesz stać w miejscu, musisz iść do przodu. A powiem więcej, biec do przodu, gnać do przodu. Tylko gwałtownicy, tylko ci, którzy bardzo szybko biegną, zdobywają. I ty biegnij. I ty biegnij i zdążaj do tego, co Bóg ci obiecał. Ostrzeżenia i prośby są środkami, jakich Bóg będzie używał do zabezpieczenia wytrwałości w wierze. Ostrzeżenia oraz obietnice często pojawiają się właśnie obok siebie. I w Judy, list Judy, pierwszy rozdział, tylko jeden tam jest, od 21 werset, 24 i 25 przeczytajmy. Zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed oblicze swojej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz i po wszystkie wieki. Amen. Kochani, taka jest prawda. Takie jest Boże stwierdzenie, takie jest Boże objawienie, abyśmy biegli. I Bóg nas w wytrwałości naszej utrzyma. Ale trzeba biec. Jeśli z założonymi rękami będziesz tylko sobie siedział, tak jak Marcin na przykład, to z założonymi rękami, to jest żart, żebyście nie przysypiali. Kochani, powiem tak, ale ja już kończę. Powiem tak, człowiek wierzący, chrześcijanin, ma biec. Naprawdę ma biec. Ma zdążać do celu. Ma zmierzać do nagrody w górze. Niektórzy myślą, o, przyjąłem Jezusa Chrystusa, jestem zbawiony, nic nie muszę robić. No musisz biec. Nie jest tak, że nic nie robisz i masz. Gospodynie wiedzą doskonale, jak nie zrobią porządku w domu, to go nie będzie, sam się nie zrobi. I tak samo z każdym chrześcijaninem. Nie będziesz miał, jako chrześcijanin nie będziesz miał, jeśli nie będziesz biegł. Dlatego zmierzaj do góry, aby cię nikt nie zwiódł, aby cię nie oszukał i nie powiedział, bądź spokojny, nic nie rób. Bo to jest dokładnie raczej zła nowina, nie Ewangelia, tylko zła nowina diabelska. Nic nie rób. Bóg za ciebie wszystko zrobił. Może słyszeliście już taką naukę. Bóg za ciebie wszystko zrobił. Nic więcej nie musisz robić. Jesteś zbawiony, nic nie rób. To jest właśnie zwiastowanie diabła. Żebyś to wiedział, masz robić i to szybko robić, biegiem robić, musisz się ruszać. Jeśli w tym życiu coś chcesz mieć i coś zdobyć, to nie możesz siedzieć z założonymi rękami, bo nic nie zdobędziesz, zbiedniejesz. Salomon o tym bardzo wyraźnie mówi. Niechybnie zbiedniejesz. Wiesz, jak w życiu trzeba działać, żeby mieć, żeby coś zdobyć? Dokładnie tak samo rób w chrześcijaństwie, jeśli chodzi o duchową stronę. Jeśli chcesz mieć, to tak rób za przykładem tego, co robisz w życiu codziennym. Amen? Amen. I niech was Bóg błogosławi.